Pragnę podzielić się z Wami słowem, które Pan dał mi na dzisiejszy poranek, na ten dzisiejszy nasz wspólny czas przed Panem. Słowem, które na pewno rosło we mnie w ciągu ostatnich dni, tygodni. Słowo, którym się dzielę, nie jest tylko po to, by się przed Wami pochwalić moimi przemyśleniami czy moimi przeżyciami z Bogiem. Jest tym, czego mam nadzieję, potrzebujecie szczególnie, bo jeżeli Bóg coś daje, to nie daje z myślą tylko o mnie, nie daje z myślą tylko o co po niektórych, daje z myślą o nas, o Jego Kościele. On zna nasze potrzeby. Możemy się indywidualnie modlić o potrzeby wielu spośród nas. Wielu, właściwie jak nas tu jest, 40 czy i więcej osób, każdy ma długą listę potrzeb, które chętnie, bardziej chętnie lub mniej chętnie, ale przeniósłby przed Pana z nadzieją, że Pan się tym zajmie, że Bóg się o to zatroszczy, że Bóg to wszystko porozwiązuje i załatwi. Ale kiedy ilość tych małych Twoich potrzeb pomnożymy przez ilość nas tutaj, no to wielu dopadnie niewiara. Czy jest ktoś, kto potrafiłby rozwiązać aż tyle problemów? Czy jest ktoś, kto byłby w stanie aż tylu sprawom się dokładnie przyjrzeć, zaradzić, rozwiązać? Powiemy oczywiście, tak, Bóg to potrafi. Ale powiedzieć coś takiego, a wierzyć w to, jest to trochę trudniej, prawda? Powiedzieć, Bóg może wszystko, to potrafi każdy. Ale uwierzyć w sercu swoim wobec ogromu trudności, problemów, przeszkód, zagrożeń, niebezpieczeństw, rozczarowań, niespełnionych marzeń, wobec ogromu tego wszystkiego, powiedzieć, Bóg może wszystko, to już nie takie proste. Nie takie hopsiuchy. I kiedy czytamy, że wiara jest tym, czym zwyciężamy, że przez wiarę zwyciężyliśmy, to musimy sobie uświadomić, że wiara to nie jest tylko jaka taka powierzchowna, czy może nawet gruntowna wiedza, że wiara jest czymś o wiele, wiele więcej. Że wiara jest spodziewaniem się tego, co jest absolutnie niemożliwe. Wiara jest przekonaniem o tym, czego jeszcze nie widzieliśmy, o czym jeszcze nawet nie słyszeliśmy. Nie podejrzewaliśmy, że ktokolwiek, gdziekolwiek, kiedykolwiek może coś takiego uczynić. A dzięki wierze może być w Tobie przekonanie, że dla mojego Boga to jest naprawdę możliwe. I że On to chce uczynić właśnie dla mnie, osobiście. Psychologowie będą to różnie oceniać, podsumowywać, wartościować. Bo gdyby każdy z nas miał właśnie taką wiarę, to można by tą wiarę jakoś sumować tutaj i powiedzieć, razem to my mamy wiarę, że ho, 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 ho. Ale wierzcie mi, że nie da się tego sumować. Tak jak nie da się sumować miłości. Jeżeli nas tu będzie 5, których Bóg kocha, to wcale nie znaczy, że każdego z nas kocha 1/5 tej miłości. Jeżeli jest tu nas 50, których Bóg kocha, to wcale nie oznacza, że każdy z nas doświadcza w swoim życiu zaledwie 1/50 tej miłości. Bóg taką samą nieskończoną, niezrozumiałą, niezwykłą miłością kocha jednego, jedynego człowieka, choćby najmniejszego, choćby najmniej w oczach ludzkich, w oczach świata wartościowego. I zgromadzenie kilku milionów wspaniale wierzących, wspaniale wielbiących Boga, dających świadectwo swojej wiary i swojej miłości. Ktoś kiedyś pięknie, mądrze i właściwie powiedział, że gdybyś był jedyną osobą na tym świecie, jedyną żyjącą osobą na tym świecie, to Jezus i tak by przyszedł, i tak by umarł za ciebie z powodu miłości do ciebie, bo inaczej nie byłoby dla ciebie żadnego ratunku. Poszedłbyś do piekła, poszedłbyś w ogień piekielny z powodu własnych grzechów, z których nie jesteś w stanie się wyrwać, wyzwolić, które możesz tylko pomnażać i tak jak alkohol jest w stanie każdą rzecz uczynić jedynie gorszą. Alkohol nigdy niczego nie poprawił, nie naprawił, nie ulepszył. Jedynie wszystko czyni jeszcze gorszym. Tak grzech może się tylko pomnażać, pogarszać, czynić coraz straszniejszym. Gdybyś był jedynym człowiekiem na całej planecie, Jezus i tak by przyszedł i oddałby swoje życie w męce, w cierpieniu, na krzyżu, za wyratować ciebie. Nie jest łatwo od takiego myślenia o sobie, o moich potrzebach, o tym, jak ja bardzo kocham Boga, a jednocześnie porównując siebie z innymi, nie jest łatwo przejść do myślenia, czym dla Boga jest Kościół. Nie jest sumą miłości, nie jest sumą poświęceń, nie jest sumą cierpień, które poniósł za każdego z nas. Kościół jest ciałem Chrystusa tu na ziemi. A ty, będąc częścią Kościoła, jesteś częścią tego ciała. I kiedy Jezus powróci, kiedy przyjdzie, by pochwycić nas w swoje ramiona, kiedy przyjdzie ten cudowny moment pochwycenia, nie przyjdzie imiennie po Jurka, Ilonkę, Janusza, Adasia, Tomka, przyjdzie po swój Kościół, po swoje ciało, po ciało Chrystusowe. I to, czy zostaniesz pochwycony, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy będziesz, powtarzam, częścią tego ciała. Zdajemy sobie już sprawę, już nie jesteśmy tacy religijni, jak to dawniej nas wychowywano. Zdajemy sobie sprawę, że być częścią Kościoła to nie kwestia zapisania się do księgi parafialnej, wpisania się na listę sympatyków, zwolenników czy uczestników. Być częścią Kościoła dzieje się, odbywa się, jest zapisane w twoim i moim sercu, w twoim i moim duchu, w twojej i mojej duszy. Tak. To nie może być tak, że duch przynależy do Boga, dusza przynależy do Kościoła, a ciało przynależy do świata. To jest nierozerwalne. To tu, wewnątrz ciebie, mnie, widać jak na dłoni, czy jesteś częścią Chrystusowego ciała, czy nie. A że to ma wyraźne odbicie na zewnątrz. Że to jest nie tyle rzeczą, kwestią domyślania się, ale kwestią tego, co widzimy, co słyszymy, co czujemy. Również mam na myśli to czucie fizyczne przy pomocy nosa. To wszystko, co jest zewnętrzne, ma swój początek wewnątrz. I z obfitości Twojego, mojego serca mówią Twoje i moje usta. Rozdarty jest człowiek, który co innego myśli, co innego mówi i co jeszcze co innego robi. Patrzysz na takiego człowieka ze zdumieniem, wiesz, przecież on kompletnie nie wie, kim jest. On zagubił się totalnie. Śpiewaliśmy przed chwilą tą pieśń na pomoc człowiekowi. I tam jest wołanie o zagubionych w sobie. Ilu z nas jest takich zagubionych w sobie? Gdy nie wiesz, kim jesteś, nie wiesz, jakim naprawdę jesteś, nie wiesz, po co tu jesteś, nie wiesz, co robić. Kompletnie. Już tak kolokwialnie mówiąc, jak pijane dziecko we mgle. Kompletnie. Bezradnie. Na pomoc takiemu człowiekowi Bóg posłał swój Kościół. Bóg posłał swój Kościół. I przytaczam wam nieraz tą opowieść, którą ktoś pięknie wymyślił i spisał, że Jezus po powrocie do nieba został otoczony przez aniołów i dopytują się, opowiedz nam, Panie, jak tam było, opowiedz, co tam się stało, opowiedz, co to było, docierały do nas wieści, ale chcemy to słuchać z pierwszych ust, od Ciebie i tak dalej. Kiedy Jezus już skończył tą opowieść, ktoś z aniołów pyta, no dobrze, Panie, ale tą dobrą nowinę głosiłeś tylko no, tym paru tysiącom osób, które tam były. A teraz Ty jesteś tu. I co dalej? Co dalej? Kto dalej będzie ludziom opowiadał o tym, że w Tobie jest zbawienie, w Tobie jest odpuszczenie grzechów, odpuszczenie win, że w Tobie i tylko w Tobie jest ratunek. Jezus mówi, zostawiłem tam mój Kościół. Oni to wykonają, wykonają to zadanie. No ale któryś z aniołów znowu mówi, no ale Panie, przecież Kościół to tylko ludzie. A ludzie już tyle razy zawiedli. I wtedy Jezus posmutniał i powiedział, nie mam innego planu. Nie mam innego planu. Jako Kościół, ty, my, ja, jako Kościół jesteśmy jedyną nadzieją Chrystusa na to, że Jego śmierć, Jego cierpienia, Jego ofiara nie były nadaremne. Że łaska, która została tak obficie wylana, dotrze do każdego stworzenia, bo umarł za wszystkich. Za wielkich, za małych, za mądrych, za głupich. Za tych zacnych i za tych bezecnych. Za wszystkich oddał swoje życie. On zaufał nam, że ani jedna kropla jego krwi nie została zmarnowana. To wielka odpowiedzialność, ale też wielki zaszczyt. Tak. Wielka odpowiedzialność, jaka spoczywa na Kościele. I wielki zaszczyt głoszenia prawdy, głoszenia dobrej nowiny, niesienia ludziom wieści o ocaleniu, o jedynym prawdziwym ratunku, jaki jest dostępny dla każdego w Jezusie Chrystusie. Ostatnio w czasie naszych spotkań z okazji przedświątecznych, świątecznych, poświątecznych, wiele razy zastanawialiśmy się, wiele razy też deklarowaliśmy, o co to będziemy się modlić w nowym roku. I ciągle się stosowały tam różne pomysły. O co to powinniśmy się modlić? Co tu jest priorytetem? Co jest najważniejsze? Więc kiedy już potrafimy jakby choćby na chwilę odłożyć na bok to, co dla Ciebie, dla mnie jest najważniejsze, a skupimy się, zajmiemy się tym, co dla nas jako społeczności jest najważniejsze, to i tu ilość tych potrzeb, ilość marzeń, oczekiwań, pragnień, no zaczyna być duża, także właściwie takich odrębnych modlitw na nowy rok mogłoby być po kilka na każdy dzień tego nowego roku. A chcielibyśmy stanąć w takim boju, z którego nie zrezygnujemy, dopóki nie stanie się to rzeczywistością. Będziemy walczyć tak, żeby to, o co się modlimy, stało się rzeczywistością. Panie, nie przestanę. Panie, ten bój będzie trwał aż do Twojego zwycięstwa. Aż wypełni się to, o co wołamy, bo wołamy zgodnie z Twoją wolą, bo wołamy zgodnie z Twoim sercem, bo wołamy zgodnie z Twoim słowem. Zwartałoby do takiej modlitwy uzgodnić jakiś wspólny temat, cel, kierunek. Chcę Wam zaproponować dzisiaj modlitwę o godne życie. Modlitwę o godne życie dla nas wszystkich. O godne życie jako społeczności, o godne życie jako członków Chrystusowego ciała, Kościoła. Z czym kojarzy Ci się pojęcie godnego życia? Możemy mieć różne skojarzenia, ale niech najważniejsze dla nas będzie to, co Bóg godnym życiem nazywa. Paweł w pewnym momencie mówi do swoich uczniów, do Kościoła, który zachował, ale wy jesteście myśli Chrystusowej. A więc dobrze by było, to nie kwestia marzeń, jakichś niespełnionych oczekiwań. Często niektórzy się powołują na Stary Testament, gdzie Bóg mówi, moje myśli to nie wasze myśli, moje drogi to nie wasze drogi. Ale to jest Stary Testament. Dziś Bóg wylał na nas swojego Ducha Świętego. Wylał go w obfitości. I każdy z nas, naśladowca Jezusa, każdy, kto oddał swoje życie w całości, we każdą tą część swojego człowieczeństwa Bogu, może mieć tą cudowną pewność. Moje myśli to myśli Chrystusowe. Modlę się według Chrystusowej woli. masz przed sobą Słowo Boże, gdzie możesz sprawdzić, czy tak się rzeczy mają. Czy rzeczywiście taka modlitwa jest zgodna z modlitwą Bożą? Czy to moje, twoje wyobrażenia stosowne, adekwatne do potrzeb tego nowoczesnego świata i do sytuacji społeczno-politycznej? Czy coś, co jest wieczne, trwałe i niezmienne w sercu naszego Boga? Bo On wczoraj, dziś i na wieki taki sam. On się nie zmienia. Gdzieś chyba w ubiegłym tygodniu rozważaliśmy list do Filipian. I tam w pierwszym rozdziale 27 wersetu czytamy następujące słowa. Tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Tak, abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze poddanej w dobrej nowinie i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga. Macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć, tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie. W niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnika. To sposób życia godny dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Godne życie to życie według głoszonej przez ciebie, przeze mnie, przez nas, przez Boże Słowo, dobrej nowiny. Zwróciliśmy ostatnio uwagę też na fragment pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdziału, od 9 wersetu, mówiący czym nam o miłości braterskiej, o wzajemnych naszych tu relacjach, czego Bóg od tych relacji, od ciebie, ode mnie oczekuje. I od 9 wersetu czytamy tak. O miłości braterskiej pisać wam nie trzeba. Sam Bóg was pouczył, że trzeba się wzajemnie kochać. To również czynicie względem wszystkich w całej Macedonii. My po prostu zachęcamy. Jeszcze bardziej w tym celujcie. Postawcie też sobie za punkt honoru, zgodnie z naszym zaleceniem, żyć spokojnie, pilnować swych spraw i utrzymywać się z własnej pracy. Chodzi bowiem o to, abyście wobec osób spoza Kościoła postępowali godnie i od nikogo nie byli zależni. A więc godne życie to godne, to również życie niezależne od tych spoza Kościoła. Godne życie to postępowanie w sposób, który świat uzna za godne. Chodzi bowiem o to, abyście wobec osób spoza Kościoła postępowali godnie i od nikogo nie byli zależni. Wiecie, kiedy rozważaliśmy na którymś z porannych spotkań to słowo, przyszło do mnie takie uwolnienie od obaw, od wątpliwości, od wręcz samooskarżeń. Moim marzeniem od dawna jest, by uniezależnić naszą pracę wśród bezdomnych od tych państwowych i samorządowych organów, które kiedyś zostały powołane, by pomagać takim zapaleńcom, szaleńcom wręcz, jak my, bo tak można by ocenić to, co robimy przez 20 już lat. Dziś te organy zatraciły swoje powołanie. Coraz bardziej są dla nas kulą u nogi, przeszkodą, utrudnieniem. Kontrola nie jest po to, by zapobiec przestępczości, ale wynika z niesamowitej podłości, z niesamowitej podejrzliwości. Bo podłość jest właśnie taką podejrzliwością, że wszyscy są skłonni postępować w sposób zły, niewłaściwy, że coś tam ukrywają, że są dwulicowi, że co innego mówią, co innego robią i tak dalej. I kiedy wynik kontroli jest jakby niezgodny z ich przewidywaniami, wymyśla się coraz to nowsze utrudnienia, coraz to nowsze przeszkody do pokonywania. Wszystko zmierza jakby do tego, by nas zniechęcić. Zresztą tak dawno były głośne już dyskusje na ten temat, że kolejnym celem do zniszczenia są organizacje pozarządowe wszelkiego rodzaju, czyli również tacy zatraceńcy, zapaleńcy, nienormalni w oczach świata, jak my. No bo Dom Łazarza jako ośrodek dla bezdomnych, wcześniej Zamkowa, Koprowa, prowadzimy jako stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa, więc mają na nas bat, mają narzędzia, którymi mogą nas wręcz powiem prześladować i niszczyć. Jeszcze nie tak dawno, parę lat temu, wojewoda dzwonił do mnie, kiedy mu dziękowałem za pomoc i wsparcie. Mówi: panie prezesie, to nie tak. To my was potrzebujemy, a nie wy nas. To ja dziękuję, że jesteście. Nie wiem, gdzie ten pan dzisiaj służy, ale moim marzeniem jest, by Wiedum miało takie serce, taki sposób myślenia i działania, jak ten człowiek wówczas przecież na tak wysokim stanowisku. Wiem, że Bóg to serce wykorzysta w dobrym miejscu i we właściwym czasie. Ale dziś jakby odwrócenie kota ogonem. To oni są władzą, a my mamy tu siedzieć i potrójnie słuchać. I się nie odzywać i wykonywać wszystko, co każą, bo jak nie, to cały czas próbują nam mówić, że robią nam łaskę, że w ogóle pozwalają nam istnieć. Nasza rzeczywistość, ta tutaj społeczno-polityczna, zmieniła się zupełnie. Kiedy, to chyba lat temu, 8-7, powołaliśmy Kościół. Nie to było celem powołania Kościoła. Po prostu przyszło przekonanie, że jesteśmy społecznością, że jesteśmy czymś więcej niż stowarzyszeniem, zgromadzeniem ludzi o podobnych poglądach, upodobaniach czy podobnym hobby. Że łączy nas coś o wiele więcej. Łączy nas Chrystus. Że potrzebujemy być ciałem Chrystusowym. Potrzebujemy być członkami jedni drugich. W tym celu powołaliśmy tutaj oficjalnie Kościół. Bóg pobłogosławił tę decyzję. I staliśmy się nie tylko w formie prawnej z nadania ministerialnego, ale z przede wszystkim w sensie duchowym, z Jego ciałem, Jego Kościołem. Ale wracając do tych wersetów z pierwszego listu do Tesaloniczan, mówiących, abyście od nikogo nie byli zależni, nagle przyszło do mnie uwolnienie, że to moje pragnienie uniezależnienia się od władz nie jest wynikiem mojej pychy, jak czułem się może w duchu tak właśnie oskarżany, wynikiem mojego jakiegoś egoizmu, wynikiem pyszałkowatości. Ja od nikogo nie będę zależał, nikt mi nic łaski nie robi, nikomu nie będę czapkował, nikomu nie będę się kłaniał. Takie oskarżenie słyszałem. Zachciewa ci się niezależności, a ucz się pokory. Na kolanach, chamie, a nie niezależność. Kiedy słyszysz takie oskarżenia, myślisz, Boże, ratuj moją duszę. Bierzesz na klatę wiele rzeczy, które jesteś przekonany, że jako Kościół, jako Boży sługa, jako dziedzic Królestwa, nie powinieneś brać, a powiedzieć apage satanas, precz diable, zamknij paszczę, słuchaj, co mówi Bóg, co mówi Słowo. No ale uczymy się tej pokory, uczymy się tego uniżenia, cichości. Bierzemy przykład z naszego Pana Jezusa, który fałszywie oskarżany w sądzie nic nie powiedział. Pilat mówi, nic nie mówisz. Wiesz, że mam możliwość zabrać ci życie. Mam możliwość cię uwolnić albo skazać na śmierć. A Jezus pokiwał nad nim głową i mówi, człowieku, nie miałbyś żadnej możliwości, gdyby nie była ci dana z góry. Czym ty się wkubisz? To dlatego nie pyskował, to dlatego się nie kłócił, nie przedstawiał dowodów na swoją niewinność, nie powoływał kolejnych świadków, którzy powiedzą, że przecież nie tak mówił, jak ci tutaj mówią, tylko mówił zupełnie coś innego. Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby nie była ci dana. Ponieważ to On, Pan Panów i Król Królów, dał mu tą władzę. Nie byłoby godne kłócić się, tłumaczyć przed Piłatem. Słuchaj, przepraszam, że tak co innego myślałem, a może co innego mi się powiedziało, to w ogóle nie tak, jak mówią. Postawcie sobie, cytuję ponownie pierwszy Tesaloniczan, postawcie też sobie za punkt honoru, zgodnie z naszym poleceniem, żyć spokojnie, pilnować swych spraw i utrzymywać się z własnej pracy. Te słowa, połączone z następnym zdaniem, gdzie jest mowa o godnym postępowaniu, o godnym życiu, otworzyły mi oczy, o co tak naprawdę chodzi. Tu nie chodzi o to, bym ja, jako prezes stowarzyszenia, czy nawet jako pastor tutaj, prawda, teraz jako prezes, to może jeszcze tam pod nich podlegałem, ale pastorowi to oni nie będą rozkazywać. Tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o was. O to, by wasze godne życie było dla tych ze świata takim, nie wiem, zachętą to nazwać, czy dowodem, czy impulsem do działania. Chodzi o to, by wasze godne życie świadczyło przed tym światem, że jesteście Chrystusowi. Żyć spokojnie, pilnować swych spraw i utrzymywać się z własnej pracy. Nie żebrać co chwilę o kolejną transzę zapobogi czy dotacji, o jakieś tam dodatkowe fundusze na to czy na tamto. Zapracować na to. Mieć pod dostatkiem dla zaspokajania potrzeb własnych i potrzeb tych, którzy tu przychodzą. Jak bardzo to zmienia twoje, moje, nasze poczucie godności. Jak bardzo to nadaje godność naszemu życiu. Życiu jako społeczności. Sam może niewiele znaczysz. Niewiele możesz, bo cóż, na coś mi to starczy, ale razem już możemy o wiele więcej. Wtedy, tak jak Biblia mówi, ci, co mieli dużo, nie mieli za dużo. Ci, co mieli mało, nie mieli za mało. Każdy miał pod dostatkiem i nie chodzi tu o te pomysły z tworzeniem jakiejś komuny, ale chodzi o posłuszeństwo, wierność, zaufanie do Bożego Słowa. Tak przecież było z manną. Ta manna nie spadała wtedy z nieba tylko i wyłącznie po to, żeby ich brzuchy napełnić. Bo biedaki głodni, no to niech mają. Najedli się fajnie. Historia z manną uczy każdego z nas, że Bóg daje tyle, ile potrzeba. Te parę milionów ludzi każdego poranka otrzymywało wystarczającą ilość. Kto zebrał za dużo, nie miał z tego za dużo pożytku. Kto zebrał za mało, nigdy mu nie brakło. Kiedy Bóg powiedział, żeby siódmego dnia nie zbierać, ci, którzy byli posłuszni, to co zebrali szóstego, zebrali wystarczającej ilości, żeby starczyło na dwa dni. A ci, którzy, a przecież nie będę miał co jeść, muszę iść do pracy, paliwo spotkanie, paliwo to, że tutaj mają jakieś, po co ja muszę zarobić, to tamto. Wszystko się zepsuło, wszystko zgniło, zrobaczywiało. Nie jednego już oblazły robaki. Skąd się to wzięło? Ale kiedy miałeś dokonać wyboru między posłuszeństwem Bożemu Słowu, a posłuszeństwem, potrzebą według tego świata, co dla ciebie było ważniejsze? I co w takim razie nazwiesz godnym życiem? Co w takim razie jest prawdziwie godnym życiem w oczach naszego Pana, naszego Boga? Z dumą cytujemy wersety, obietnice, proroctwa mówiące: On jest naszym Bogiem, a my jesteśmy Jego ludem. Cieszymy się, wyznajemy, że On z dumą przechadza się między nami i mówi: oto mój lud. A my z dumą, radością mówimy: oto nasz Bóg. To jest godne życie. Tak wygląda godne życie. Gdzieś od, myślę, od kilkunastu lat co najmniej, od początku mojego chodzenia z Panem, kiedy się nawróciłem, i zapamiętałem dobrze, może dzięki nazwie zespołu muzycznego, ale dzięki temu też, dzięki tej nazwie zapamiętałem treść wersetu 2 Tymoteusza 2:3 według tłumaczenia brytyjskiego. Brzmi on: cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. 2 Tymoteusz 2:3. I wiecie, zawsze była we mnie taka gotowość do tego, by być żołnierzem, by być dobrym żołnierzem. Kiedy ostatnio, w związku też z korespondencją, jaką otrzymuję i na którą muszę odpisywać i oczekiwać odpowiedzi, i znowu dostaję odpowiedź jeszcze gorszą niż mogę w ogóle się spodziewać. Kiedy dopadło mnie wręcz zniechęcenie, już takie zwątpienie, to Bóg przysłał mi ponownie to słowo: cierp wespół ze mną jako dzielny żołnierz Jezusa Chrystusa. Dzisiaj rano wsłuchiwałem się w te wersety ze szczególną pasją w tym nowym tłumaczeniu biblijnego Instytutu. Czytamy: ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Krocz wraz ze mną przez niedolę jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Krocz wraz ze mną przez niedolę. Wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. Godne życie, o które się chcemy modlić, to jest możliwe, gdy będziemy się wzmacniać w łasce, którym źródłem jest Chrystus Jezus. Będziemy kroczyć przez cierpienia, będziemy kroczyć przez przeszkody. Nieraz znajdziesz się w ciemnej dolinie cienia śmierci. Ale przecież na każdą taką sytuację już masz w sercu wypisaną Bożą obietnicę, Boże zapewnienie. Doświadczasz nieustannie Bożej łaski. To dopiero dzisiejsza modlitwa przed nabożeństwem tutaj pokazała mi po raz kolejny ten obraz psalmu 23, kiedy Bóg nakrywa przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Nie w tajemnicy przed nieprzyjaciółmi. Nie wtedy, jak oni są daleko i nie widzą, żeby ich przypadkiem nie zauważyć. Na ich oczach. Wtedy, kiedy oni trzymają już w ręku broń, tak jak tutaj była wizja do tego. Kiedy oni już z pasją, wściekłością wyruszają przeciwko nam. Bóg nie wpada w panikę. Nie szarpie cię za kołnierz i mówi: wstawaj, wstawaj, szybko, szybko. Zwróć się, to, tamto, bierz. Atakuj, krzycz. Bóg mówi: spokojnie. Siadaj do stołu. Odłóż. Broń. Odłóż tarczę. Zdejm. Przyłbicę nawet. Nikt nie będzie jadł. Przyłbicy. Nikt nie będzie jadł. Z jednej strony ręce trzymać, trzymając miecz, z drugiej tarczę. Jak? Siadaj. Ja ci usłużę. Obficie nakryte stoły. W tym domu. To, co zdumiewa tak wielu. Czym się możemy pochwalić tak wielu? Nie po to na Facebooku zamieszczam zdjęcia z naszych uczt, bo jesteśmy pyszni, bo chcemy komuś tam zagrać na nosie. Wielu naprawdę nam źle życzy. Naprawdę. To nie są nasza spiskowa teoria dziejów, czy jakieś katastroficzne myślenie, pesymizm, jakiś tam. Można powiedzieć kiedyś, Eliasz miał takie problemy. Panie, ja się tak narażałem. 20 lat już pracujemy przecież. Zamiast jakiejś wdzięczności, to teraz co? Sam zostałem. Bóg mu powiedział: mam jeszcze wiele mojego ludu w tym mieście. Wstań, posil się i wyruszaj. Mam dla ciebie zadanie. Mam dla ciebie zadanie. O tym posiłku będziesz szedł przez 40 dni. łaskach, których doświadczamy, które doświadczasz Ty, bracie, tu, teraz, której jesteś świadkiem, w której uczestniczysz. Widzisz to, spożywasz, cieplutko, jasno, kolorowo. Wszystko to jest ten, ta łaska jest Twoim posiłkiem. Bo jak nagle się znajdziesz w ciemnej dolinie cienia śmierci, pamiętaj, posilony łaską, wzmocniony łaską, pamiętaj, choćbym nawet szedł ciemną doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę. Dopiero usłyszeliśmy to słowo, które Pan posłał. Przestańcie się bać. Przestańcie się lękać. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Łaska Twoja. Niech kij Twój, te mnie pocieszają. Super. Wyzwyciężymy. Dojdziemy. Godne życie to wcale nie życie. W pałacach, wygodnie, bezpiecznie, bez wychylania się przez okno, żeby nie wy... bez narażania się, bez ryzykowania, bez podejmowania jakichś tam prób. A po co, a na co? Niech się dzieje, wola nieba. Godne życie to być gotowym, kroczyć z Chrystusem, cierpieć z Chrystusem, jako Jego dobry żołnierz. Krocz wraz ze mną przez niedolę jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt, kto służy wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, który powołał go do wojska. Podobnie, kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan ci da właściwe zrozumienie wszystkiego. Jestem przekonany, że te wersety, które dzisiaj Bóg mi pokazał, które Wam mogłem zacytować, na które mogłem się dzięki Jego łasce powołać, pomogą nam dać właściwe zrozumienie tego, co znaczy i czym jest godne życie. I kiedy będziemy się modlić o godne życie, kiedy nasza modlitwa o godne życie będzie taką uzgodnioną wspólną modlitwą, to będzie to modlitwa według Bożego Słowa, według Bożego Serca. Modlitwa, która zostanie, tak jak nam Jezus obiecał, wysłuchana. Bo będziemy ją zanosić w imieniu naszego Pana, naszego Króla, zwycięzcy z Golgoty, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.